jest oczywiście nasz tutaj kolega.
Matek Stypa.
Tak, nie powiem, że to nabytek, bo to już jest w zasadzie zadomowiany nabytek. No. I słuchamy, panowie, o czym będziemy
robić? Na początek, jeśli pozwolisz, Krzysiu, odwrócę kolejność. Zawsze na końcu naszego spotkania podawałem porady samochodowe, ale z racji tej, że Bartek Stypa, on jest gaduła straszny, jego zespółdzianie nie można wypuścić.
Ale ja nie zauważyłem w ogóle.
Nie, to no, ciężko, ja patrzę na zegarek, to, ale nieważne. Dobra, do rzeczy.
17, proszę. Ale ty jesteś większym gadułą.
Nie. Staram się mówić jak najprędzej, jak najbardziej konkretnie. A do rzeczy proszę kierowców, weźcie państwo długopisy, ołówki do ręki ewentualnie, bo będę prezentował święte słowa Wielicha. O tym często mówię w moich piątkowych audycjach. Z jakich serwisów nie powinniśmy korzystać u dealera. Ja wezmę auto z przeciętnym milażem około 50 tysięcy mil. 50 tysięcy, to nie jest dużo na samochód współczesny, a w szczególności na Toyotę, bo zadzwonia pani Toyota, pani, która jest właścicielką Toyoty CHR, z pytaniem, boi się jechać do dealera, bo będą ciemnoty wciskali. Oczywiście. I teraz do rzeczy. Jeśli dealer będzie naciągał na następujący serwis, Trado Body Cleaning Service. Trado Body Cleaning to jest przepustnica. Przepustnica, ja wiem, że to jest dla wielu kierowców to zagadka, co to jest w ogóle, ale jeśli jakieś czyszczenie, jeśli państwo się przypomni, to tylko się dokonuje wtedy, kiedy silnik gaśnie na wolnych prędkościach. To jest serwis przydatny przy tune-upie ewentualnie. Taka czynność może kosztować $150, a mechanikowi to zajmuje jakieś 15 minut. To są łatwe pieniądze dla mechanika i dla serwisu. Inny serwis, który odradzam przy tym miażu 5000 mil, Fuel Injection Cleaning Service, czyli wtryskiwacze. Pamiętajmy, proszę kierowców, że 10% to jest etanol, składnik benzyny. Etanol, alkohol czyści wtryskiwacze. Wtryskiwacze można je czyścić i nic się stanie. Chyba, że samochód źle pracuje i mechanicy załamują ręce i wtedy można dokonać te czynności, ale na zapas to się nie dokonuje. Brake System Flush, no, czy płukanie systemu hamulcowego. Mm-hmm. Przy tym milażu to jest za wcześnie. Płyn hamulcowy, jestem przekonany, wytrzymuje do 100 tysięcy mil na pewno. Bez kłopotu, proszę się nie obawiać. Cooling System Flush, czyli płyn Borygo, to też za niski milaż. Pasek.
Cały czas, Wojtku, mówimy o tych 50 tysięcy.
Tak, no za chwilę dojdę do motta jeszcze, ale pasek, kiedyś były paski klinowe, to są często paski serpentynowe. Pasek serpentynowy wymieniać z takim milażem to jest grzech. To jest wyrzucanie pieniędzy. A nie
chętnie je zmieni.
Na pewno tak, ciemnoty będzie wciskał i z tym milażem to za wcześnie. Natomiast niektóre są serwisy faktycznie potrzebne. Na przykład jeśli samochód ma napęd na 4 koła, wymiana płynu w dyferencjale, differential fluid service, transfer case service. Trochę to jest problematyczne, że czy się da namówić na wymianę olejów transmisji. Jeśli auto jest na gwarancji, a gwarancje mamy coraz dłuższe, to faktycznie jeśli odmówimy wymiany olejów transmisji, to dealer może unieważnić nam transmisję. Zbieżność kół może się przydać. Tak samo jak tire rotation, przekład opon, jeśli wcześniej nie były przekładane. Filtry powietrza, są filtry w kabinie i filtry w silniku. Czasami dealer może wspomnieć o key fab, czyli pilot do otwierania samochodu i zamykania. to można się dać namówić, jeśli ta czynność nie jest trudna. W większości przypadków można w Walgreens albo w sklepie samochodowym sobie kupić te baterie, można sobie samemu poradzić. Akumulator z tym ilażem powinien wytrzymać dłużej. Akumulator powinien wytrzymać co najmniej 4 lata. Już nie ma gwarancji na akumulator. Na gwarancję akumulator to jest rzecz trochę skomplikowana, trochę pomimo tą celowo. Znam rekordzistów. Pani jeździła Buickiem Century i druga pani jeździła Toyota RAV4. Te samochody miały na liczniku 130 tysięcy mil. Tyle wytrzymały akumulatory. Także to od stylu jeżdżenia zależy. I faktycznie można sobie te baterie, wymianę baterii podarować.
Wojtuś, jeżeli mogę w Proszę. Tym temacie jedno zdanie. Obserwuję bardzo często taką właśnie sprawę, że szczególnie panie wracające od dilera prezentują całą listę rzeczy, które są do zrobienia. Oczywiście nie polemizując z tym, co jest do zrobienia, a co jest nie do zrobienia, to mam wielką prośbę do pań. Tracicie pieniądze, jeżeli w ogóle traktujecie to poważnie. Te listy z reguł są tak rozbudowane, że co najmniej 60-70% tych rzeczy jest tam absolutnie zbędnych. Także mam taką radę. Po prostu macie kogoś, kto troszkę tam na tych samochodach się zna i po prostu skonsultujcie tą listę z kimś, kto potrafi krytycznie na tą listę popatrzeć. Bo to, co dostaje moja żona nawet od dealera ofert, jest włosy na głowie jeżdżą. Oni najchętniej zmieniliby wszystko i to za takie pieniądze, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Można to zrobić samemu, można to polecić zaprzyjaźnionemu warsztatowi, ale nie dać się nabierać. A najważniejsza rzecz, nie wpadać w panikę, że to wszystko natychmiast
musi być zrobione, bo samochód stanie się, zawsze...
Na to liczy ten, kto taką ciemnotę, przepraszam za kolokwializm,
muszę
nam próbuje
wcisnąć. Muszę powiedzieć, że twoje jedno zdanie brzmi bardzo krótko.
To znaczy?
Druga opinia.
A, przepraszam. Potwierdziło się to, co mówił Wojtek.
Wojtek, proszę.
Przechodząc do wiadomości ciekawostek ze świata motoryzacji, wybrałem najciekawsze, że Ford Maverick, bardzo przyzwoity, mały samochód, taki pick-up, będzie miał napęd na 4 koła. Ford podjął decyzję, te Mavericy są produkowane w Meksyku, ale to mniejsza z tym, bo są to dobre samochody, szczególnie raczej się nie psują. I ten napęd na 4 koła, to dla młodzieży może będzie ciekawszy. To nie będzie żadny off-road, na żadne rajdy po terenie, ale ma kosztować 27 tysięcy, to cena jest przyzwoita jak na obecne czasy. I faktycznie ten Maverick będzie miał zdolność holowania około 4000 funtów. Z kolei firma Audi podaje, że model A4 wycofuje z produkcji z końcem bieżącego roku. A4 będzie zamieniony na model A5, trochę większy, ładniejszy. A A4 to był następca sławnego modelu Audi 80. Ja przypomnę historię pięciocylindrowego rzędowego Audi, bardzo porządny silnik, taki slanted silnik, pochylony. Pamiętam te silniki. Audi A4 jest następcą tego modelu 80. Pamiętam historię, o której dawno temu mówiłem, historię z powodu wypadku pani pomyliła biegi, włączając biegi wsteczne i zabiła własne dziecko, przygniatając do garażu. No, tragedia oczywiście. I ktoś się zgłosił, też podobny miał przypadek, nigdy tego nie udowodniono, że firma Audi zawiniła w tym przypadku, ale Audi się wystraszyło, chciało nawet się wycofać z Ameryki, ażeby pewnie uniknąć kosztów odszkodowania. I obawiało się Audi, że sprzedaż samochodów spadnie. No to są zawsze obawy słuszne, ale Audi należało już w tym czasie do Volkswagena, a Volkswagen się trzymał dobrze i trzyma się dobrze w Ameryce, także firma Volkswagen, nadrzędna firma, nie pozwoliła, ażeby Audi się wyniosło z Ameryki na stałe. I cyferki przemawiają, żeby auto A4 wycofać z produkcji, bo w latach minionych kilkanaście tysięcy sztuk, na przykład 16 tysięcy sztuk rocznie się sprzedawało w latach minionych, a w tym roku tylko 4 tysiące sztuk Audi A4 się sprzedało. No Audi A4 to taka poczciwa taczka do roboty, także nie jest żadne auto fikuśne, nie jest auto szybkie. No ale Audi po prostu mówi, że będzie miał modele. Jakbyś ktoś mnie zapytał, który model jest według mnie
najładniejszy? Audi najlepszy?
A7.
A7?
To ja jestem w tym modelu zakochany. W Audi nie specjalnie, bo Audi, no tak się mówiło, że Audi się naprawia, Audi się nie jeździ, ale mniejsza z tym.
Jest taki film, którym niektóre firmy reklamują, no. Firmy Audi. Nie wiem, czy tak. James Bond też ma Audi, czy nie? Nie, Aston Martin, no najpierw pierwszy.
Nie, to James Bond.
James Bond?
Aston Martin. Aston
tak,
Martin.
Tak.
Najczęściej tak.
Najczęściej.
Kończąc, jeszcze nie kończę, koledzy. Wielkie rzeczy się dzieją w Detroit. W Detroit firma General Motors, która w latach 70. postawiła piękne wieżowce nad brzegiem rzeki Detroit. W latach 70. postawiła piękne wieżowce Renaissance Center i firma opuści te obiekty, podejrzewa, że chce sprzedać dla zysku, bo domy i budynki federalne, cena wzrosła w minionych latach o 30%.
No.
Detroit się dźwiga z tej zapaści, bo pamiętamy, że Detroit kiedyś zbankrutowało jako miasto, to jest śmieszna historia. Dwóch murzyńskich majorów tam rządziło.
Wykończyli już.
No tak, miasto wykończyli. Ale firma Ford w miniony czwartek, nie śledziłem, bo to olimpiadę oglądałem, nie śledziłem tego, miała otworzyć Centrum Badawczo-Rozwojowe. Kiedyś firma Ford, o tym dawno temu mówiłem, wykupiła dworzec kolejowy.
Tak?
Dworzec kolejowy. Michigan Center Station. To jest jeden z większych dworców kolejowych na Midwest. Chicago, Union Station i Detroit to były największe dworce kolejowe. I dworzec kolejowy stał pusty. I fabryka zainwestowała $1 miliard na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Robotnicy żartowali, że szukają Hoffa. Hoffa to był
związkowy ten szef.
Tak, szef z Teamster, że w podziemiach może znajdą zwłoki Hoffy. No.
Bo ktoś tutaj dzwoni, ale nie wiem kto.
Nie specjalnie, bo to zawsze, nie, to zawsze mi to przeszkadza, przepraszam.
Przeszkadza, to ja nie wiem, ten wyłącz.
Nie, to
przepraszam pana, omijam. Tak.
Firma kosztem $1 miliard zbudowała nowy ośrodek nowoczesny, a jednocześnie Ford inwestuje w firmę Rivian. Rivian to jest firma, która produkuje na terenie stanu Illinois w miejscowości Normal, na terenach dawnej fabryki Mitsubishi. Tam Mitsubishi Eclipse były między innymi montowane. Fabryka została pusta przez kilka lat. Wprowadziła się tam firma Rivian, która produkuje pick-upy i Ford inwestuje w mniejszą firmę, ale w zamian czegoś oczekuje. Volkswagen zainwestował w Rivian $5 miliardów. To są szalone koszty. A Rivian chwilowo cienko wszędzie, ale buduje nową fabrykę, chyba w Georgii. Samochodów elektrycznych.
I mam... Pamiętasz, że no. Mitsubishi 3000 GT.
O, to... Znakomite auto.
Ale to było japońskie, to były sprowadzane z Japonii.
Tak?
Tak, tak.
Tak, nie, czerwone sprzedawali, to furorę
robił. Ten spoiler się podnosił
tak,
samo.
Tak. Nawet było takie wydanie ze skręcanymi kołami tylnymi.
O tak?
I przednie, i tylne. I ten samochód się znakomicie prowadził.
Tak, tak.
Dość komplikowane. Tak, bo akurat syn naszego właściciela fabryki ówczesnej kupił sobie właśnie takie auto. Drogie bardzo, ale bardzo skuteczne.
Już prawie kończę, koledzy. Dziennikarze wypatrzyli, że Tim Walz, ten człowiek, który był gubernatorem stanu Minnesoty, ma być kandydatem na wiceprezydenta. Dziennikarze wypatrzyli, że jest właścicielem International Scout. Scout, o tym mówiłem, o tych samochodach, które jeszcze miałem przyjemność, jak w roku 80 przyjechałem do Ameryki, to naprawiamy te samochody, które szybko wyrdzewiały. Ale Scout wykupił firmę International i Scout podejmuje produkcję chyba w południowej Karolinie albo w północy, nie pamiętam, produkcja samochodów elektrycznych. Także Scout wraca do łask. I ten pan Tim Walz ma takiego Scouta, oryginalnego jeszcze. I mam kącik chiński. Kącik chiński to... jest zagrożenie autentyczne ze strony samochodów chińskich, producentów samochodów chińskich, którzy aż 37 modeli różnych samochodów sprzedają na terenie Unii Europejskiej. 37 modeli.
Wow.
To mnóstwo, ja tego nie wiedziałem.
Też nie wiedziałem.
Życie. Samochody elektryczne, tak. Mam nadzieję, że ten koń trojański nie będzie wpuszczony do fabryki Izery. Jeśli rząd polski w końcu się dogada produkcji samochodów elektrycznych w Jaworznie, to firma Geely będzie się chciała wprowadzić. O tym już mówiłem, że Konrad Mazowiecki, pamiętamy z historii, wpuścił Krzyżaków.
1226.
Jakoś tak. Jeśli Polska wpuści Chińczyków, to nigdy ich się nie pozbędzie, bo Chińczycy zawładnęli telefonią komórkową i szykują się do wielkiego ataku poprzez Meksyk do Ameryki i faktycznie jeśli podejmą produkcję samochodów na terenie USA, no to faktycznie podejmą i nie będzie ich jak przegonić. A przypomnę, że samochody elektryczne chińskie są subsydiowane przez rząd chiński. I to jest może być katastrofa finansowa. Firma BYD ma jedna z firm, która produkuje samochody już w Meksyku. Model ten, mniejsze samochody osobowego, może kosztować $13,000. Nie, to jest pesa, mniejsza z tym. I jeszcze mam ciekawostkę, bo w Chinach straszliwe upały się pojawiły. W Szanghaju, gdzie temperatura dochodzi do 40 stopni Celsjusza, maski się wyginają. Takie przed chwilą zdjęcie...
Ale maski samochodów?
Maski samochodów. Robią się jak balony. Trudno sobie to wyobrazić, że Audi sprowadzane z Niemiec, to nie tylko dotyczy samochodów chińskich, bo samochody mają maski plastikowe. Dlatego, że maski są lżejsze w tym momencie. Chodzi o ciężar samochodu. Mhm. Także maski się wyginają, takie balony się robią.
Wow.
No i wrócimy do naszego starego kącika, samochody naszej młodości. Przyznam szczerze, że w roku 80 wyjechałem z Polski do USA i to Polonezy to już nie były samochody naszej młodości. Polonezy specjalnie nie znam, ale mam nadzieję, że Bartek Stypa mnie będzie w tym temacie uzupełnia. Polonezy zaczął produkować Polska na terenie fabryki w FSO na Żeraniu w maju 1978 roku.
Tak. Dokładnie... się zaczął pierwszy?
Tak. Pierwsze Polonezy 3 maja 1978 roku tak. Został zmontowany pierwszy Polonez.
I potem i od razu powstała piosenka Poloneza, zacząć podział Ardzadordzy.
Tego nie znam, nie pamiętam. Ale życie Warszawy zrobiło plebiscyt na nazwę tego nowego samochodu. I czytelnicy Życia Warszawy wybrali właśnie tę nazwę Polonez. Jakaś wódka się pojawiła tak na marginesie.
Nie,
wódka Polonez, o tym wiem, ale jakaś wódka generała Pulaski. To się nie godzi chyba sprowadzać do Ameryki.
Ja wiem,
to się nie godzi.
To jest Two Flags, One Spirit.
Nie
coś
wiem.
Coś takiego,
nie,
tak.
Na wódkach się nie znam, ale do rzeczy, do Poloneza dochodzą. Polonezy miały czterobiegowe skrzynie i manualne i pięciobiegowe. Silniki były tak samo, Bartek, 1300-1500, tak?
Tak jest, no w takiej podstawowej wersji tak. Potem były różne modyfikacje.
Tak. Były Polonez Karo, Atu.
To były modyfikacje nadwoziowe, dodawano szybki, zmieniano nieco kształt tyłu samochodu, ale zmieniano nieco wygląd tylnej części, ale no w sumie kształt Poloneza zachowano.
A Polonez Truck, co to za ciężarówki?
To była taka odmiana Poloneza, no trudno nazwać to trakiem, z budą, tak? Po prostu budą, tak, Syrena Bosto, Maluch Bombel.
Bombel?
Tak, był taki Maluch Bombel, który w tylnej części nadwozia miał przestrzeń bagażową, plastikową, pokrywą obudowaną. Taka mini ciężarówka.
Oni tam lody sprzedawali na tych piknikach w tym.
A to raczej z przyczep kempingowych z Niewiadowa.
Aha, może tak.
A jak się dostawał do komory silnika w Maluchu, tym truck, w tym bąblu?
Trudno mi powiedzieć, czy bąbel miał silnik...
Maluchy miał
silnik. Jak się tam dostał? Nie wiem. Praktycznie bardzo dobre pytanie.
Ale do rzeczy. Polonez wyprodukowano na terenach FSO 1 000 000 sztuk z kawałkiem, 1 000 000 sztuk, to chyba najmniejsza liczba, bo Fiatów dużych chyba ponad 2 miliony, Warszaw to wiecie jeszcze, także to była chyba najmniejsza seria współczesnych samochodów osobowych.
No Fiaty po prostu produkowano znacznie dłużej niż Polonezy, ponieważ jeszcze po rozpoczęciu produkcji Poloneza przez 13 lat był produkowany jeszcze Fiat 125P.
O, też, tak?
Też, równolegle były produkowane oba te samochody.
No i potem DU przejęło tereny fabryki FSO. No i DU szybko splajtowało. Pamiętamy, samochody były sprowadzane do Ameryki. Tak jak szybko się pojawiły, tak szybko zniknęły, bo facet był przekręt, że nie pamiętam nazwiska tego człowieka, który koreańskie banki ponaciąga, podjął koreańskie banki ponaciąga na wielkie pożyczki, miał szerokie horyzonty, ale pieniędzy zaczęło mu brakować. I DU splajtowało. Montowano dla Ukrainy zawsze jakieś samochody, sprowadzano, żeby ukraińskiego cła uniknąć, montowano jakieś samochody z kolei południowej sprowadzano.
No, ten proceder się rozwijał w Polsce w pewnym momencie dość znacznie. Mianowicie powstawały takie no, mini fabryczki, w których rozbierano gdzieś za granicą samochody na części, przywożono do Polski, w Polsce montowano i wysyłano na Ukrainę.
No tak, jakoś tak.
I był to proceder no, dziwny, ale no po prostu oszukańczy w pewnym sensie.
No tak,
ale co zmieniano? Jechał jako inny samochód?
Nie, no po prostu sprowadzając go do Polski, sprowadzano części i nie płacono za
samochód.
Za samochód i tak dalej.
Montowano w Polsce.
Montowano go z powrotem i wysyłano do...
Jako samochód.
Jako samochód, tak jest.
Jak, tu koło tam dętka przyjeżdżało?
No, przyjeżdżał w częściach. Wyjeżdżał. Były takie po prostu, no to trzeba nazwać po imieniu, przekręty, no omijanie no po prostu
Ford Transit Connect, taka mała furgonetka, był sprowadzany z swego czasu z Turcji, a potem z Hiszpanii, do niedawna z Hiszpanii, już produkcja chyba stanęła w Hiszpanii, te Connecty sprowadzano z szybami. A o co szło, żeby osobowe auta i szyby potem wracały do Hiszpanii i wcześniej do Turcji? A o co szło, żeby uniknąć cła na wysokość 25% na cargo veny? Tak samo powstała wytwórnia spinterów, które też osobowe przywożono, żeby uniknąć ceł. W Savana jest montownia tych spinterów.
Najróżniejsze rzeczy, przecież w Polsce była taka sytuacja, że inaczej się płaciło podatek, jak samochód był samochodem przystosowanym do przewozu bagażu. A decydującą rzeczą, czy jest bagażówką, czy nie, była siatka w tylnej części samochodu. I w związku z tym pojawiały się samochody Porsche 911 GT z siatką, które płaciły podatek jak samochody ciężarowe, po prostu
cargo.
Cargo, tak jest. Wojtusiu, coś jeszcze mamy o tych polonezach?
Myśmy o tych rajdzie opowiadał historię swojego rajdu, jak wygrał Bartek Stypa,
jeszcze wróćmy w takim razie na chwilę do polonezów, ponieważ tak jak z Fiatami było, że te Fiaty zostały przystosowane do sportu, a potem część tych przeróbek, która wiązała się z przystosowaniem tych aut do sportu, przechodziła do normalnej seryjnej produkcji, auta były modyfikowane. Tak od samego początku produkcji Poloneza już wykorzystywano doświadczenia z Fiata 125P i już na samym początku w 1978 roku rozpoczęto modyfikację Poloneza do celów rajdowych, do celów wyczynowych. W pierwszej wersji stosowano silnik dwulitrowy, silnik włoskiej produkcji z dwoma wałkami w głowicy rozrządu i z dwugardzielowymi gaźnikami Webera. Wojtusz już wspomniał, że były do dyspozycji trzy różne skrzynie biegów, w zależności od tego, jaki rodzaj był najbardziej odpowiedni do konkretnych potrzeb. Używano też cztery rodzaje dyferencjałów, czyli przekładni głównej. Zmieniała się w ten sposób prędkość maksymalna samochodu, ale zmieniał się też moment obrotowy przekazywany na koła i po prostu siła tego samochodu. Stosowano też trzy różne rodzaje zawieszeń w polonezach sportowych. Na asfalt, takie standardowe zawieszenie, na wyścigi, obniżone mocno, bardzo mocno usztywnione, z doskonałymi amortyzatorami, i na szutry, zawieszenie mocno podniesione, zawieszenie o dużym skoku, po prostu elementów sprężystych. Część rzeczy, nawet tych do wyczynu, była produkowana w Polsce i to bardzo rozwinęło nie tylko sam samochód Polonez, ale także firmy, które dostarczały części, takie jak sprzęgła, klocki hamulcowe czy gaśnice, były produkcji polskiej. W Kożuchowie robiono już bardzo dobre, wyczynowe sprzęgła. Powstało coś takiego przedziwnego jak Stratopolonez. Do dziś ten Stratopolonez istnieje, można go oglądać. Był to samochód, który powstał w ten sposób, że Andrzej Jaroszewicz na jednym z rajdów rozbił Lancię Stratos. Został po tej Lancii Stratos układ napędowy i jeden z mechaników w fabryce postanowił sobie, że weźmie się za to i przebudował nadwozie Poloneza, montował ten silnik za siedzeniami kierowcy, czyli był to Polonez z silnikiem centralnym. Zawieszenie tylnej osi zostało z Lancii, skrzynia biegów została z Lancii, w drzwiach tylnych zamontowano wloty powietrza do chłodzenia tego silnika i samochód był przez Jaroszewicza częściowo, a potem przez Adama Polaka i częściowo przez Mariana Bublewicza wykorzystywany w wyścigach. Pierwszy wyścig tym Stratopolonezem miałem okazję oglądać osobiście, kiedy Andrzej Jaroszewicz pojawił się w Kielcach i nie radził sobie wyraźnie z tym stratopolonezem, bo to ten samochód po prostu nie był, był za silny, miał złe przełożenia w stosunku do swojej ogólnej konstrukcji. Adam Polak potem nawet wyjeździł chyba mistrzostwo, czy wicemistrzostwo polskim tym samochodem, ale ten samochód był niezmiernie trudny w prowadzeniu. Jakiekolwiek dodanie gazu powodowało natychmiast uślizg tylnej osi, jakiekolwiek odjęcie gazu powodowało natychmiast uślizg w drugą stronę. Także operowanie gazem musiało być bardzo, bardzo precyzyjne, na czasami podskok nawet po prostu nogi na gazie na skutek nierówności toru powodował to, że samochód już leciał bez żadnej kontroli, jakiekolwiek ruchy kierownicą były już mocno spóźnione. Także ten stratopolonez to raczej tylko muzealny obiekt.
Ja tylko dodam, że ostatni model Poloneza można obejrzeć w Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Wow. Dolnoślązaków zapraszam do Oławy, jeśli Państwo chcecie zobaczyć kolekcję samochodów w Oławie. Piękna ekspozycja w kilku różnych halach w Oławie właśnie. Ale Bartek, nie powiedz historię, jak wygrałeś tego Poloneza. Powiedz.
A no, tu nie mogę dojechać. To znaczy nie wygrałem ja, ale moja ekipa. Kierowcą tej ekipy był Mariusz Kostrzak. I jedynie w historii sportów samochodowych w Polsce tamtych czasów zdarzyło się, że nagrodą w rajdzie warszawskim był Polonez. Był to Polonez Karo, już z tymi szybkami, bardzo taki ładny, ogólnie wszyscy się za nim mocno oglądali. Stał sobie na podejście przed kinem na Żeraniu, na ogłoszeniu wyników. Pierwszy raz się zdarzyło, że samochód w ogóle był nagrodą. Na rajdzie Wisły kiedyś zrobiliśmy tak, że motorower był nagrodą, co było niesamowitym przeżyciem. Motorower, taka fajna sprawa, nagrodą w rajdzie. No ale to był Polonez. Dwóch zawodników było zawodnikami fabrycznymi. No i praktycznie rzecz biorąc można było przewidzieć, że na pewno jeden z tych zawodników, czyli Marian Bublewicz albo Janusz Szerla, wygrają ten samochód. To było prawie pewne, bo startując samochodami znacznie odbiegającymi klasą od pozostałej części stawki, no mieli wielkie szanse na wygranie, ale Marian Bublewicz rozbił się już na początku rajdu, natomiast Janusz Szerla wylądował w rowie na 15 minut. Po 15 minutach wypchali ten samochód na trasę, zablokowali trasę i po prostu odcinek już się nie mógł do końca odbyć, chociaż część samochodów jeszcze przed Szerlą przejechała przez ten odcinek. Oczywiście w takiej sytuacji Szerla nie mógł wygrać rajdu, bo to nie może wygrać rajdu zawodnik, który 15 minut siedział w rowie. No. Ale różne to były układy wtedy.
Może mógł jednak.
Właśnie. I niestety tak się stało, że wieczorkiem Janusz Szerla został ogłoszony zwycięzcą rajdu ze względu na to, że odcinek po prostu zlikwidowano, odwołano. No, nie mogliśmy tego zaakceptować.
Ale czyli można.
Ale no właśnie. Interwencja u międzynarodowego obserwatora FIA, czyli Francuza wtedy, spowodowała w pewnej części to, że jednak jakoś tam po prostu postanowiono sprawę nie tak na siłę przepychać to zwycięstwo Szerli, ale w końcu postanowiono, że wyniki zostaną zawieszone do wyjaśnienia sprawy. Na co nie zgodził się na szczęście dyrektor fabryki i powiedział nie. Ja wyfundowałem nagrodę, dajcie tą nagrodę jednemu albo drugiemu, nieważne, w każdym razie zwycięzca rajdu musi być. No i powiem szczerze, że do końca siedząc na sali kinowej, kiedy ogłaszano wynik, nie byłem pewny, kto jest zwycięzcą tego rajdu. Czy zostanie nim Szerla, czy zostanie nim Kostrzak? Na szczęście został nim Kostrzak, który musiał po nagrodę pójść w swetrze, bo nie był na to przygotowany, bośmy całą noc walczyli z tym...
Z oczekiwaniem na werdykt.
Znaczy z kłótniami różnymi wręcz, że tak powiem, no ostrymi dyskusjami, tak? z sędziami z odcinków. Próbowano tam w jakiś sposób przedstawić nieco inaczej ten przypadek Szerli, że on tam nie zablokował tego rajdu, tylko jakieś inne były przypadki. Inni mówili o tym, że ktoś mu przez radiotelefon powiedział, żeby zablokował i w ten sposób zrobił. No różne były przykłady. W każdym razie miałem okazję być przy tym, że ten samochód dla nas zjechał z podestu i po prostu był nagrodą w tym rajdzie. Był to bardzo ładny Polonez.
Do końca historia z kluczykami.
No właśnie, był taki moment, że w momencie odbioru tego samochodu panowie, którzy ten samochód
nagroda, przyprowadzili.
Samochód nagroda. Samochód nagroda. Pan, który trzymał te kluczyki w ręce, mówi: panowie, ale wiecie, bo ten samochód nie ma tablic rejestracyjnych, bo my wam jutro przykręcimy tablicę, my wam to wszystko przygotujemy, jest późno, jest niedziela, jest tamto owo, to wy sobie go jutro odbierzecie. Ja sobie wtedy pomyślałem: zaraz, a jutro to może być jutro. I postarałem się temu panu te kluczyki w sposób taki dość niedelikatny wyjąć z ręki. Wsiedliśmy do tego Poloneza, zjechali z rampy i już właściwie sytuacja się skończyła, chociaż tak, prawdę mówiąc, nie było pewne, czy nas milicja z całej Warszawy nie będzie ścigać. No, ale
samochód już żeście wzięli.
Tak, tak.
Schowali do hotelu Forum, tak?
No nie, w hotelu Forum to mieszkał ten przedstawiciel EWIA. Myśmy mieszkali w takim małym hoteliku, w każdym razie samochód na przyczepie. Rajdówka niestety musiała pojechać na kołach, bo Polonez pojechał na przyczepie, taka była historia tego rajdu warszawskiego. Na szczęście do dziś się to wspomina i wspomina się z tym, że był to nieprzyjemny incydent i próba po prostu przekrętu ze strony i fabryki też, tak? Ja tak myślę, ja nie brałem udziału we wszystkich tych rozmowach, ale myślę, że gdyby zespół komisarzy sportowych nie uległ wpływom fabryki czy działaczom Polskiego Związku Motorowego, to do takiej sytuacji by nie doszło. A jednak doszło do ewidentnego przekrętu. Także tyle, Wojtuś.
I jeszcze do końca, jaki był podział pieniędzy?
Bo to był
Powiedz.
Mariusz rzeczywiście Polonez sprzedał i kupił mieszkanie. Mnie się też tam coś dostało. Miałem piękne radio Blaupunkt, który wtedy... Radio Blaupunkt podarowane, to był jak helikopter dzisiaj. Jakiś komplet opon, jakaś tam beczka oleju, coś takiego.
Panowie, żeście lepiej wypadli niż Niemen na festiwalu w Sopocie, który wygrał piosenkę Nie przyjdzie wiosna i wygrał łódkę, i której nigdy nie dostał. Ona stała i patrzył na nią, nigdy nie dostał. Tak.
Ja nie wiedziałem.
No tak. Tu się w autoklubie w Chicago też tak zdarzyło, że jeden z kolegów wygrał Subaru i też go nikt nie dostał, ale to już inny temat. Chciałbym jeszcze wrócić do tego Poloneza, bo to jest bardzo fajna rzecz. Dwulitrowy silnik wyposażono w końcu w turbo. I Marian Bublewicz jeździł tym samochodem, ale tylko w Polsce, bo samochód nie był homologowany. A z drugiej strony jeździł krótko, bo to był samochód właściwie w przepisach grupy B, a szybciutko tą grupę B zlikwidowano, bo ilość wypadków wtedy i ilość śmiertelnych wypadków wśród najwyższej klasy zawodników spowodowała to, że wycofano tą grupę B, bo faktycznie te samochody grupy B, czyli to Audi Quattro, ten Renault 5 Turbo, to były samochody nie do opanowania. to były takie potwory, że po prostu no, zabijały ludzi, a po prostu nie zawsze można było nad nimi panować.
Marian Bublewicz według słowa nie zginął w polonezie.
Marian Bublewicz nie zginął w polonezie, dlatego że polonez w pewnym momencie już przestał być produkowany.
Okay.
Marian się najpierw przesiadł do Opla i jeździł Oplem, potem się przesiadł do Mazdy i jeździł Mazdą. Także potem zginął właściwie w Fordzie Escorcie. Albo mylę, Ford Escort był i Ford... W każdym razie to była taka sytuacja, że on pojechał nie swoim samochodem. Jeszcze nie dostał tego samochodu, który powinien mieć, tylko był to samochód, jakby tak powiedzieć, zastępczy, o nieco innym rozkładzie momentów. Marian jeździł samochodem tylnonapędowym i to była jego główna technika jazdy. Samochód przy podziale 50-50 był jeszcze dla niego zrozumiały. Ten samochód miał jeszcze inny podział momentu obrotowego między przednią a tylną osią. No i niestety, jak się zdarzyło, tak się zdarzyło. Odejście od grupy B spowodowało to, że wyprodukowano i wdrożono do sportu Poloneza 1600 z krótką kłową skrzynią, wentylowanymi hamulcami i hydraulicznym hamulcem ręcznym. Potem wprowadzono samochód 1500, ale turbo. I z turbo produkowanym przez WSK PZL Rzeszów. Co prawda ten samochód jeździł bez homologacji, bo trzeba było wyprodukować co najmniej 5000 sztuk jednakowych samochodów, żeby coś takiego móc homologować. Andrzej Jaroszewicz dość długo jeździł polonezami i osiągał zupełnie przyzwoite wyniki. Ale i Bublewicz, i Szerla, i Sadowski, i Doskocz w tych polonezach się czuli zupełnie dobrze. Nie ma wątpliwości, że sukcesy sportowe samochodem Polonez powodowały to, że ten Polonez był zupełnie dobrze sprzedającym się
samochodem
na rynkach i wschodnich, i zachodnich, i właściwie w różnych częściach świata.
Musimy powoli kończyć. Do usłyszenia w najbliższy piątek. Zobaczymy się w niedzielę. O motocyklach.
O motocyklach.
Powiemy przy innej okazji jeszcze.
A w przyszły piątek jak planujesz? Jaki temat?
Nie, przyszłą niedzielę. To jeszcze nie, wymyślimy
temat po drodze.
Chciałbym... Wam dziękuję za ciekawe naprawdę tematy, się dowiaduję. Tak za każdym razem, jak Wojtek przychodzi, czy teraz jesteście obydwaj, to się człowiek czegoś nowego dowiaduje. Naprawdę interesujące.
Ja na zakończenie chciałbym zaprosić Państwa w przyszłym tygodniu na rajd w Minnesocie. Kolejna eliminacja Mistrzostw Ameryki Ojibwe Forest Rally z bardzo pięknej okolicy, niedaleko, bo to takie jakieś 400 mil tylko, także kto by zainteresowany, zapraszam.
Do domu.